I siema, tu Diabeł.
I Tarkan.
A wy słuchacie RPGatki, czyli najbardziej słuchego podcastu RPG. Dzisiaj porozmawiamy, drodzy słuchacze, o metagrze, o tym, jak wpływa na grę i o tym, jak nie wpływa na grę. I dlaczego metagra jest ważną częścią gry i dlaczego metagra nie jest ważną częścią gry. Bo oczywiście standardowo możemy już powiedzieć, że wszystko to zależy i skoro mamy to z głowy, będziemy mogli później normalnie rozmawiać jak ludzie.
Dokładnie.
Tak. Przypominam wam też, drodzy widzowie, że nadajemy na żywo. Będziemy czytać czat, ale nie odpowiemy na wszystkie pytania z niego, także na spokojnie, bez nerwów piszcie. Nie wiem, co myślisz, Derwisie, o tym temacie, że przypomina ci on Laverisa de Navarro z lat 2010. Ale gwarantuję ci, że prawdopodobnie nasza opinia na ten temat nie będzie w ogóle w żaden sposób podobna do jego opinii z tamtych lat. Przynajmniej tak mi się wydaje, aczkolwiek nie wiem. Zanim jednak przejdziemy do tematu głównego, drogi Jacku, będziemy rozmawiać o rzeczach prostych. Zacznijmy może od tego, że powiedz mi o swojej ostatniej sesji. Znaczy o swojej sesji, którą ostatnio grałeś, którą warto się powiedzieć. Może tak, nie ostatniej.
Okej. Była bardzo fajna sesja, bo poprowadziłem Można powiedzieć, że z Ari, z Batą Odyssey Spraw. Mhm. Właściwie to grała, ale to jest dość specyficzna sytuacja, bo mieliśmy prelekcję na temat dzisiejszego RPGa na konwencie magowym.
Curu.
Było tam Curu, dokładnie w Rybniku. To jest ten weekend, co był. I mieliśmy tam prelekcję właśnie dzisiejszego RPGu i miałem w planach poprowadzenie krótkiej sesji. Nie miałem tego super zaplanowanego, w sensie naprawdę. Typu mam te rzeczy, że opiszę tą kuchnię i ile tam będzie osób, to jakoś tam to gramy. Tym bardziej to wszystko trafiło, ponieważ większość osób na tej prelekcji to osoby, które nie grały w RPG. To było dość intrygujące, że przyszli właśnie po prostu na liski, nie wiem, tak? Ale te osoby, które znały RPG, to nie znały liści spraw. Dwie osoby były, nie? I tak.
Okay.
I teraz opisałem sytuację, opisałem rzeczy, no i po prostu po kolei jakby ludzie, mówiłem, że wszyscy tam są jako lisy. No i Ari robiła pierwsze deklaracje, żeby zrozumieli, co się dzieje. No i później po kolei jakby jako grupa działali, był konflikt, w którym tam zalało kuchnię, kuchnia w koszach, jedzenie wyleciało z tego, z kuchni. No i tak zagraliśmy 15-20 minut. I to mi dało jakby punkt inspiracji, że właściwie skoro to było 10 osób, to właściwie równie dobrze moglibyśmy prowadzić taką sesję na 200 osób. I myślę o tym, żeby zrobić największą sesję RPG-ową pod kątem uczestników w Polsce. Może to właśnie zgłoszę na Pyrkon. I to byłoby bardzo ciekawe. No, znaczy no zgłoszę i jakby...
Znam gościa, który jest za to odpowiedzialny. Myślę, że jestem w stanie sprzedać dobrze pomysł, tylko daj znać, żebym mu sprzedał pomysł i będę pitchował.
No, także to byłoby cool, nie? Gdyby to zadziałało.
Znaczy, jedyny problem, jaki widzę w tym ewentualnie z punktu widzenia Pyrkonu jest taki, że byś chciał zrobić to w sumie pod kątem coś, co oni z miejsca zauważą. To będzie reklama dla ciebie. Nie wiem, czy nie będą chcieli się domagać, żeby to był punkt sponsorowany. Ale to jest już osobny temat.
No... Znaczy problemy zostaną będą rozwiązane wtedy, kiedy będą problemami, które będą widoczne na tym, także...
Okej. Okay. No, ale fajnie. Powiem ci, że takie duże sesje to zawsze jest wyzwanie. Ja nie lubię bardzo mieć dużej ilości graczy. Dla mnie takim optimum jest 3, więc szanuję, jak ktokolwiek prowadzi większej liczbie graczy. Bo to wtedy naprawdę wypada fajnie, nie? Ale... Tak.
I to nie zabawne, wiem, no. Bo to się wiąże bardzo z tematem w ogóle później naszego spotkania dzisiaj, bo ilość metagry, która tam jest taka, że ilość odgrywania jest taka, ilość metagry jest przez sufit wypada po prostu, jakby popatrzeć porównać do normalnej sesji, nie?
Dokładnie.
Normalnej sesji, ale to, nie?
Tak, znaczy takiej standardowej, może tak, nienormalnej. Takiej standardowej, którą otworzysz sobie YouTube'a i zobaczysz.
O.
Tak, standardowa typowa, myślę, że to są tutaj w tym momencie zamienniki i słowa równoznaczne. Ale tak, to wiem o co ci chodzi. Faktycznie im więcej graczy, tym więcej metagry. Aczkolwiek to jest zabawne, to nie, w ogóle nie z tego powodu nie lubię więcej ilości graczy, bo ja akurat jestem, już trochę spoiler na przyszłość, fanem metagry, tak? Więc...
Znaczy to jest trochę coś takiego, żebym powiedział, że te pewne problemy występują przy ilości graczy, o tym, że masz jedną, dwie, trzy, powiedzmy, że 8 osób, może 10, to są problemy, ale kiedy przełożysz w ogóle na czym innym ta sesja ma będzie polegała, to w ogóle to przestaje być w ogóle ta liczba problemem, nie? Bo za mało osób staje się problemem.
Znaczy, wiesz, ja tutaj może bardziej pod kątem komfortu grania i prowadzenia, nic więcej. Tylko dlatego mam taką konkretną liczbę, bo problemem są tak naprawdę w tym momencie dla mnie zarządzanie czasem każdego gracza, nie?
Nie, to spotlight przestaje w ogóle istnieć. Jest po prostu zabawa, w której wszyscy uczestniczą, a nie, że spotlight pojedynczej osoby. To powyżej 10 to przestaje istnieć w ogóle temat.
To nie mówię tutaj konkretnie o spotlightie. Ogólnie też nie do końca jestem fanem tego określenia spotlight. Zwłaszcza jeśli traktujemy je w sposób teatralny, bo spotlight mówi, teraz mówię kurwa ja, reszta niech się zamknie. Takiego czegoś w RPG-u nie powinno być. Więc to jest trochę tutaj inna kategoria. Nie lubię takiego czystego spotlightu. Mówię dlatego o zarządzaniu czasem graczy, żeby bardziej chodzi o to, żeby każdy faktycznie miał... To pojęcie spotlight oczywiście się wkradło do nas w jakiś sposób. Nie do końca lubię go używać idealnie takim właśnie w ten sposób. Natomiast... Po prostu komfort grania jest większy. Dla mnie komfort grania jest większy przy czterech graczach i to jest tyle, nie? Nic więcej.
No, ja też jakby czwórka to jest gdzieś tam mój limit zwykle.
To wiesz, ta sesja też nie trwała, nie wiem, 3 godzin, nie? 3 godziny takiego prowadzenia to mógł być hardcore dla mistrza gry jednego.
Znaczy to jest bardziej, to jest taka forma, gdzie mówię, to jest tak naprawdę bardziej show, nie? Pytasz się na przykład, to ma pomysł, coś tam, okej, to teraz ty ktoś krzyczy, że coś tam robię, dobra, no to gdzie ty idziesz, nie? I na przykład za tym idziemy akcją jakby. To bardziej mówimy, wyobraź sobie o to, że jest 30-osobowa grupa, klasa, nie? Która coś robi, nie? I to jest bardziej na zasadzie takim...
Klasa? Klasizm!
Okej, dane. Dzięki tobie, temu sucherowi, nie muszę powiedzieć swojego, który jest. Nie
musisz.
Sądzę, że tak dobry będzie. Muszę?
Musisz. Okay. Jako, że jeszcze nie jesteś w stanie tego naturalnie wprowadzać w swoje dyskusje, to musisz wrócić suchara. Tak, ale dobra, to jest sesja, którą zagrałeś. Ja w zeszłym tygodniu sesji nie grałem. Jedyne, co mi się udało, to udało mi się umówić na sesję. Jestem teraz na etapie życia takim, w którym umówienie się na sesję jest sukcesem. Zabawne, ale 0 RP-szków, nie czytałem niczego, nie ogarniałem niczego. Poza tym właśnie jednym umówiłem się na sesję, którą będę teraz miał w środę sesję 0 i w przyszłym tygodniu będziemy grali. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo będziemy robili one-shota do Księstw Granicznych, w którym moja normalna kampania Księstwa Granicznych polegała na tym, że graliśmy sobie karawaną, która ucieka przed Inkwizycją. No i ten one-shot będzie polegał na tym, że jako, że już wiemy, że karawanie udało się nam spierdolić, to teraz wziąłem innych graczy, którzy wcielą się w Inkwizycję, która jest skazana na porażkę w ściganiu graczy. Z jednej strony znamy outcome, więc wiemy, że to sytuacja im się nie, że nie uda im się dogonić, złapać tej karawany, ale w jaki sposób? Co tam zaszło dokładnie po drodze? Dlaczego tak się stało? To już jest inna bajka. I dlatego właśnie jestem w ogóle, ja nie rozumiem całego tego hurduro spoilery, nie? W sensie, ludzie mają problem o spoilery, bo wiedzą o jakimś zabiegu fabularnym w filmie, książce i tak dalej. Ale nie wiedzą, jak on jest wykonany.
Ale jeżeli wartość filmu opiera się o to, na przykład jak
sobie film jest chujowy.
Ten film jest chujowy, dlatego że jeżeli masz na przykład film Fight Club, co z tego na spoiler? Jeszcze 10 razy zobaczę jakby... Bo tak. To nie tylko to jest dobre w tym filmie, nie?
To prawda. Cały metaplot Fight Clubu
jest gorszym, ale nadal jest dobry, bo to dobrze aktorzy to grają i też tam jest.
Znaczy, faktem jest, że pewne rzeczy możesz poczuć tylko jeden raz, nie? Ale to nie oznacza, że film nagle, jak już znasz tą rzecz jedną, jest słaby, bądź lepszy, nie? Że odbiera ci tą całą przyjemność. I to jest to, że jeśli film się opiera na tym, że stracisz całą przyjemność oglądania filmu, znając tą jedną, jedyną rzecz tego filmu, to jest to kiepskie.
Ale nie miałem wiem. Ten, miałem śmieszny taki spoiler, który zapomniałem o nim i to był film 7, nie?
I ja zapomniałem. Zapomniałeś o tym, że on jest o grzechach głównych?
Nie, że co jest w pudełku. Bo mi zespoilerował, co jest na końcu w pudełku. Mm-hmm. I o tym zapomniałem, aż w końcu zobaczyłem to pudełko i sobie przypomniałem, że on 3-4 lata temu powiedział mi, że to jest w pudełku. I ja nagle już wiem. A z drugiej strony to było 3 sekundy przed.
Czy ci zapisał jakiś potem seans?
Nie.
No właśnie. Anyways, weszliśmy w znowu jakieś dziwne rozmowy o spoilerach.
Ale to jest w ogóle, to jest wspaniały temat. Muszę przyznać, że moglibyśmy stwierdzić, że to jest w ogóle zrobić na przykład odcinek o czymś, nie? Na przykład o zbaczaniu ze ścieżek, na przykład, że ludzie będą myśleć, że będziemy gadać o zbaczaniu ścieżek, na przykład stropów, improwizowaniu, a następnie w czasie wstępu do tej predykcji, nie?
Jaka tak.
Prelekcja? Ja nic nie zgłaszałem żadnemu komentowi. I nagle schodzimy na zupełnie inny temat. I to byłby ostateczny taka zabawa meta z widownią.
Z jednej strony zgadzam się, z drugiej strony ja bardziej myślałem o takim spoilerze, wiesz, że mówimy jakiś temat odcinka, spoiler, będziemy mówili dokładnie o tym. Bo mamy czasami enigmatyczne tytuły odcinków, ale finalnie, tak naprawdę na samym początku zwykle mówimy, o co nam chodzi.
Tak.
I wiesz co, ja myślę, że możemy już pominąć te highlighty tego tygodnia, bo przejdźmy przez suchara jeszcze twojego.
Okej, w porządku. Słuchajcie, wiecie czemu ten polski program w czasie zimnej wojny, który szpiegowski, nie, się nie powiódł, bo próbowali przeszkolić kanibali w Ameryce Południowej. Czemu nie wyszedł?
I don't know.
Bo pierwsza zasada była: udajemy.
To było złe. Nie miałem ustawionego Jinxa na odpowiednim stetem, jest taki dlatego opóźnienie, ale z drugiej strony to zrobiło jeszcze większy... To mogło zrobić jeszcze większy impact, kiedy faktycznie tego suchara... No dobra, to słuchaj, metagra, nie? Metagra jako środek przekazu, jako część RPG. Może ustalmy taką jedną rzecz. Jak dzielimy rozgrywkę w RPG? Jak by nazwać te części rozgrywki w RPG?
Zła i dobrą.
Nie chodzi mi o to. Bo generalnie ja mam takie zawsze coś, że RPGa dzielę na dwie części, które się przenikają wzajemnie. Jedną z tych części jest metagra, a drugą częścią jest ta sfera klimatu, opowieści i tak dalej, nie? I one bez siebie nie istnieją, bo bez siebie nie są... Kiedy mamy tylko jedną z tych rzeczy, to nie mamy RPGa, nie? Jeżeli mamy samą metagrę, to no, mamy matmę. Po prostu. Kiedy mamy same klimacenie, samo opowiadanie historii, to mamy samo opowiadanie historii. I dopiero razem dla mnie tworzymy RPGa. Czy ty też na to tak patrzysz, czy jest to inaczej, trochę u ciebie wygląda?
Muszę to przemyśleć, bo zszokowało mnie to, co powiedziałeś. Nie? I tak, jesteśmy w studiu, nie? I wracamy do tutaj Darkena. Ja muszę przemyśleć, co tutaj zostało powiedziane, nie? I tam człowiek, który zobaczył szaleństwo. Wiesz co, dla mnie podstawą RPGa jest rozmowa. I to jest jakby rzecz, w czasie tej rozmowy ustalamy pewne rzeczy, tak? I właściwie.
Tak, ale
też. Jakby mam taką rzecz, że ja nie widzę tego podziału w takim ujęciu, nie? W ujęciu, który ty podałeś, ja mam raczej. Właśnie mam trochę problem, że klimat i metagra jakoś, że to jakoś osobne byty, to mi się jakoś to nie pasuje.
Rozumiem, czy wiesz, to nie jest też tak, że... że to, co ja powiedziałem, jest prawdą dla każdego, bo to też może zależeć od gry, w którą gramy, nie? Ty mówisz na przykład, że dla ciebie RPG to rozmowa, jest to oczywiście jasna definicja z Apocalypse World'a, tak, RPG'a.
Rozmowa, ale to może konwersacja, to może być spisane, bo na przykład ja gram od 5
tak,
lat
z tak, prawda.
Pisanego RPG'a, nie? To...
Nie, jasne, myśmy tutaj mieliśmy na RPG'ce kiedyś rozmowę z Mał, która nam bardzo ładnie wyjaśniła, dlaczego PBF i inne formy tekstowe RPG-a nie są wcale gorsze, więc absolutnie się zgadzam, jak najbardziej. I miałem jakiś kiedyś ten motyw, że miałem pole w nie, że ktoś mówił, że podstawą RPG jest są mówione słowa. I chcesz mi powiedzieć, że osoba, która jest niemową, nie może grać w RPG. Nie ma opcji. Anyways... tak, zgadzam się absolutnie, że chodzi tutaj oczywiście o konwersację, o wymianę komunikatów między sobą, tak? To jest słowo, którego szukam.
Tak.
Mówię, ta definicja wywodzi się tak naprawdę, przynajmniej na tą obecną chwilę, możemy powiedzieć, że ona się przede wszystkim wywodzi z PBTA, nie? Z Apocalypse World'a pierwszego, który faktycznie tak zdefiniował, jak wygląda sesja RPG. Sesja RPG to jest spotkanie kilku osób, które z sobą rozmawiają. I oczywiście wiadomo, że autor tutaj odnosił się do takiej tradycyjnej sesji, najbardziej standardowej, możliwej sesji, kiedy faktycznie spotykamy się na żywo, przy stole, tak, i wtedy faktycznie zwykle z sobą rozmawiamy, bo rozmawiamy z sobą, nie?
Tak, tak. No on grę zaprojektował do mówienia jej, więc można bronić to prosto. Tylko w takim razie, słuchaj, bo to znaczy co, klimat to jest na przykład co, że opis, na przykład jesteście na kwiecistej łące, ten? Mm-hmm. Na przykład metagra dla ciebie to by było coś wtedy powiedzenie, rzućcie na spostrzegawczość.
Tak, dla mnie to jest ten podział, który tutaj tak wygląda. Dla mnie te rzeczy są nierozerwalne, ale możemy je wyróżnić. Bo to też nie jest tak, że istnieje... Trochę nie wiem, czy jestem w stanie to dobrze wyjaśnić, czy dobrze to tłumaczę. Mamy RPG-a, mamy sesję RPG i elementy tej sesji RPG możemy przypisać osobno do kategorii opowieści i osobno do kategorii metagry. Co nie oznacza, tu jest w ogóle ten spoiler tego tytułu, tego odcinka, że metagra w ogóle w jakiś sposób jest zła. Są ludzie oczywiście, którzy mniej lubią elementy metagry, typu nie lubią na przykład tej części typowo mechanicznej, która jest zdecydowanie metagrą, tak? I tej mechanicznych rozkmin z twoją postacią, ale one tam gdzieś będzie zawsze, ta rozkmina mechaniczna, nie? Ta mechanika po prostu prawdopodobnie jest nieodpowiedzialna dla tej osoby.
To jest w ogóle temat trochę dalej bym chciał zrobić, bo dla mnie na przykład element, jeśli na przykład ktoś, jeżeli komuś przeszkadzają elementy na przykład typu, że nie wiem, karta jego postaci ma masę cyferek, zasady, przez ile to metrów trafiamy, nie, taką mapowanie 3D, że tak powiem, to zrobić, no to nie inną grę weźmie, nie, no bo kurczę, to tak, to będzie przeszkadzało, nie, powiem tak. Bym powiedział, że gdybym mógł jakby siąść i w ogóle nie odnosić się, nie wyjaśniać dodatkowo rzeczy, nie? Powiedzieć, tak naprawdę chodziło mi o to, że ten człowiek to robi to, albo jakieś takie dodatkowe rzeczy, które nie są... jakby powiedział na przykład taka rzecz. Ja mówię królowi, że byłoby dobrze, żeby to wysłał nas, a nie innych, bo może się stać coś jego córce, nie? Mhm. A król nas wsadza do loków i zaraz na szafot, bo przecież zagroziliśmy jego córce. A ja mówię, nie, stop. Nie, słuchaj, chodziło mi o to, że ja się może źle wyraziłem, nie, ale jakby, nie wiem, moja postać jest charyzmatyczna i chciałbym tutaj uzasadnić, że to robię to i to. No i tu nie ma żadnych cyferek, powiedzmy, dołączyłem się do jakiejś odgrywanej postaci, nie mieć żadnego tego. A mi, okej, okay, dobra, cofamy to. Widzisz? Okej, okay, król mówi, mądrze mówisz. Nie? I ja mam wrażenie, że masę osób po prostu, przepraszam, by się zesrało, jakby to zobaczyło, że to jest po prostu splunięcie na RPG-a, nie? Nie? Dlatego na przykład nawet nie mechanika, jakby, znaczy to nie wiem, co ludzie często rozumieją jako mechanikę, bo dla mnie to są wszelkie zasady, które mówią, czy w ogóle traktują prawidła, co my tu robimy. Mechaniką potencjalnie może być to, kiedy jak ktoś mówi, mistrz gry jest, a gracze są, to też jest mechanika, nie wiem. Jakby komuś to wystarczy do prowadzenia te zasady, no to dla mnie zasady to mechanikę nie? Ale to rozumiem, na przykład, że ludzie to jakoś tam inaczej wyróżniają. Więc no właśnie, nie? Czy to jest dla ciebie te wyjaśnienie, jest to meta, tak? To byś też to nazwał?
To wyjaśnienie tego...
Doprecyzowanie, bo właśnie chciałbym...
Wydaje mi się, że niekoniecznie jest metagrom. Metagrom jest cofnięcie decyzji, którą mistrz gry wcześniej podjął i po prostu okej, się zrozumieliśmy. To jest metagra. To, że ty doprecyzowujesz, po prostu ktoś się źle zrozumiał, niekoniecznie musi... Znaczy, to też, to jest nasze pojęcie metagry, nie? Bo dla kogoś to może być już... O, co za metagranie, nie?
Bo też, drogi czacie, wpisujcie miasta oraz co o tym sądzicie, nie? Bo to jest właśnie...
Czat się na chyba zgubił, o czym my rozmawiamy.
A, okej, okay. Dobra.
Bo ja myślę, wiecie, my mamy problem. Zacznijmy może od początku. Nie, zacznijmy od początku i powiedzmy, czym ogólnie dla nas jest metagra, czym dla mnie i czym dla ciebie jest metagra. I spróbujmy ewentualnie znaleźć coś po środku. W tym metagrze. Ja powiedziałem, tak jak powiedziałem, że dla mnie metagrom są wszystkie rzeczy, które podczas sesji RPG nie klasyfikują się jako części opowieści. Gdzie jeśli wytniesz te wszystkie elementy metagry, zostanie ci sama opowieść.
Czyli na przykład formuła, w której jakbym to przeczytał, to by to było opowiadanie?
Chujowe, ale tak.
Tak, bez redakcji, korekty i ten.
Myślę, że tak, no bo słuchaj, właśnie te deklaracje gracza, co gracz robi, deklaracje wypowiedzi, tak, one może nie muszą być idealnie odgrywane, ale one faktycznie są elementem metagry, znaczy, Boże, w opowieści, tak, te wszystkie deklaracje, bo one są jak najbardziej. I kiedy na przykład gramy sobie w CRPG, i ja jestem tym mistrzem gry, tak. I mówię graczowi i opowiadam mu coś. On w reakcji mi odpowiada, co jego postać robi. I ja nie widzę potrzeby testowania czegokolwiek w tym wypadku, bo wiadomo, nie ma to takiego dużego znaczenia dla jej obojeści, a po prostu będzie fajne i epickie i nie widzę powodu, żeby nie pozwolić graczowi tego zrobić. Nie widzę też, nie mam też pomysłu, jak zrobić coś, żeby to dodać tej ewentualnie jakiegoś spice up the things, nie? Żeby było ciekawiej. Więc po prostu gracz to deklaruje. Mówię, okej, tak się stało i idziemy dalej. Faktycznie my, to przedstawiając samo to, jesteśmy cały czas na etapie opowieści i metagra dla mnie zaczyna się w momencie, w którym mówimy na przykład stop, ten opowieść się zatrzymuje, gracze, ej dobra, to co my teraz musimy zrobić? To jest ewidentne metagra, nie? Kiedy zatrzymujemy się tak naprawdę z opowieścią i decydujemy, co dalej. I tak samo, jak ja bym zdecydował, że w tym momencie okej, twoja deklaracja jest fajna, ale wydaje mi się to ryzykowne, więc test, nie? I tak dalej. Ale samo, gdyby pominąć te wszystkie momenty testu, gdyby je wyciąć, to mamy tak naprawdę opowieść.
Czyli na przykład, gdybyśmy teraz zagrali sesję, w której, zróbmy taki przykład. Stoisz przed królem Franciszkiem, oglądasz na ciebie badawczo, Frankiem III, okej? Okay? Frankiem III.
Dobrze.
Patrzysz na ciebie badawczo i mówi, wiesz co, możesz mi jeszcze raz powtórzyć swoją propozycję, bo nie do końca zrozumiałem. Czy chcesz uratować moją córkę? Czy raczej... upewnić się, że ona nie wróci, bo jakby nie zrozumiałem.
No więc, szanowny panie królu, ja chciałem powiedzieć, że ja jestem specjalista, ja się znam, ja pana córkę chcę uratować i musi pan mi zaufać. Bo wie pan, u mnie to zawsze będzie jako tako. Ale dam radę.
Brzmisz sensownie. Okej. To mi się wydaje, że w takim razie według tego to było, cały czas byliśmy zanurzeni.
Cały czas była opowieść, tak. Cały czas była opowieść, ale była metagra tam. Wiesz co? Bo my założyliśmy, że kierujemy się w konkretnym momencie. I ty na przykład, mimo że ta wypowiedź mojej postaci była kompletnie taka, jaka była, nie? Ale wiedzieliśmy, że zmierzamy w jakimś miejscu...
Wiesz.
Nie, ale chodzi mi o to, że wypowiedź mojej postaci była taka, jak była. Była celowo taka trochę niezbyt ciekawa, niezbyt godna zaufania, ale na poziomie metagry gdzieś tam obydwoje w sobie przyjęliśmy, że to musi pójść dalej i nie róbmy tutaj nic więcej, nie? Ten poziom metagry tutaj się po prostu podszył pod całość, no bo to jest tak samo ta sytuacja, idealna, piękna sytuacja metagry, którą prezentuje pięknie The Gamers. Film, tak? Kiedy spotykają nowego towarzysza. I wiadomo, wszyscy wiedzą na poziomie metagry, że ten nowa postać, którą spotkali, to jest inny gracz. Wszyscy wiedzą, że to jest ta postać. I dlatego na poziomie metagry, którym się im już przeszył, oni powiedzieli: you seem trustworthy, join our group. Ponieważ spotkali gościa gdzieś w Lochach, czy tam jakimś kurde innym miejscu, kurde maga, który stał, w sumie chyba koło siedliska nekromanty, to było coś w stylu, nie? Spotkali maga i oczywiście wiedząc, że to jest postać innego gracza, zdecydowali, że on jest godny zaufania, więc idzie z nimi. Tak. I to jest przeplecenie metagry z opowieścią, które w opowieści nie było widoczne, ale wszyscy wiemy, że tam było, nie?
Tak. Tak.
Więc tutaj ta metaga oczywiście jest bardziej skomplikowana, to jako pojęcie, niż tak jakbym chciał powiedzieć.
Ale gdybym powiedział, że odgrałeś teraz tę postać i zamiast ja teraz odgrywać postać, to ciekawe co mówisz, powiedział: słuchaj, król wygląda na nieprzekonanego, chyba coś w twoim zachowaniu, może tonie głosu wskazuje, że masz ostatnią jakby szansę, żeby coś powiedzieć, coś... Jeśli masz asa rękawie, to jest na to właśnie moment.
Kierowniku, to jest... proszę.
Ale okej, okay. No to jest wyraźna metagra, nie? Ja się zwróciłem tak. Do ciebie, jako mistrz gry, chyba, do gracza, nie? W tym przypadku, może ja byłem graczem, a ty mistrzem gry, nie?
Tak, grałem królem. Ale absolutnie tak. I teraz właśnie tutaj już, skoro mniej więcej wiemy, jak mniej więcej wygląda metagra, co jest, pojęcie jest oczywiście płynne, bardzo płynne, tak samo jak płynnym jest ten podział między opowieścią a metagrą i pewne rzeczy po prostu wiemy w domyśle, nie? Wiedza w domyśle wynika zwykle z wiedzy metagrowej. Tak samo jak na przykład, jak ustalamy wiedzę postaci w sesji, w świecie RPG-owym, nie? To jest absolutnie metagra. Gracz zwykle powinien po prostu przemyśleć sobie, co jego postać powinna wiedzieć w tym świecie. Bo zwykle wiedza gracza jest way over to, co mogłaby wiedzieć jego postać. I dobrym zwyczajem to jest po prostu gracz sobie sam narzuca restrainsy na własną wiedzę, nie?
Wiesz, ja mam zupełnie diametralną opinię na ten temat. Postać gracza ma wielokrotnie większą wiedzę na temat rzeczywistości wszystkiego niż gracz. To gracz jest nieświadomy, co jego postać wie.
Zależy, o jakim systemie mówimy.
Każdej. No nie wiem, nasz świat powiedzmy, nie? Ale to już będzie dziwne, nie? W sensie...
Warhammer?
Takie meta. Okej, okay. Chodzi mi o to, czy właściwie wiesz... Tak, jedziemy z tym.
Okej, okay. Czy dowolna postać w uniwersum Warhammera, taka pierwsza stworzona postać, wie kim jest Nagash?
Okej, okay, ale teraz... A ten... czy... Bo to jest taka wiedza na temat właśnie taka historyczna, jak z gazet albo z książek, nie?
Mówisz o tak...
Niech twój chłop zbuduje dom. Jak się buduje dom?
Bierzesz drzewo i potem bierzesz drugie drzewo.
No pokaż mi, weź gwoździe i wyjdźmy teraz na plac i zbudujmy. Rozumiesz, co mi chodzi? W sensie, że ta postać...
Ale my nie mówimy... Dobrze, ale ty mówisz o wiedzy, której tak naprawdę na sesji nie wykorzystujesz. Bo rzadko wykorzystujesz na sesji wiedzę o budowie domu. Mówimy o wiedzie o świecie. Nie o tym, jak zachować się w tym świecie, jak żyć w tym świecie, tylko wiedzę o świecie.
Tak, ale na przykład mam coś takiego, bo też jest taki ten element, ale o tym się mało mówi, bo ja rozumiem, o czym ty mówisz, nie? Ale też jest taki element, że gram kapłanem, nie? Byłem 10 lat, powinienem znać masę pieśni, modlitw, nie?
No, wymyślę, że tak.
Muszę to zapisać. No wiem, ale dobra, no to improwizor i tak dalej, ale rozumiesz, że jakby ty nie traktujemy tego poważnie, jakby tego.
Tak, ale to jest myślę...
Ludzie, którzy poważnie traktują, i na przykład ja miałem ludzi, którzy opowiadali o tym, że grają zawsze postaciami wojskowymi, a dziewczyna, która jest lekarzem, ona gra tylko medyczkę, ponieważ zna się na tym, a oni się nie znają na tym i oni muszą wiedzieć, co robią jako postać, więc oni powiedzmy mieli super zanurzenie, imersję i mało meta gry, ponieważ wszystko było na zasadzie na przykład tam było opowieść o tym, że babka grała raz tam żołnierką, nie? I rzuciła granat, ale nie powiedziała, że wyciągnęła zawleczkę. Dla mnie to jest szokujące, bo przecież jej postać miała wysokie skille na karcie, ale dla nich to było ważne, żeby opisywać, żeby mieć tą wspólną wiedzę, wiesz, że jeśli chcę obandażować ranę, to ja muszę o tym wiedzieć, nie? Więc tutaj głęboko wchodzimy o tym, ale to był ważny aspekt tego, w którym dla niektórych osób jest ten, że
ja bym z takimi ludźmi nie grał.
Ale to jest pasjonujące po prostu dla mnie ten element, bo ja przejrzałem kilka godzin YouTube'a, tam chyba 2-3 godziny, obejrzałem materiałów na temat metagry. Żeby się przygotować, bo byłem, właśnie jak się zastanawiałem nad tym wszystkim, ale co...
Szkoda, że nie podesłałeś. Szkoda, że nie podesłałeś tych materiałów, które obejrzałeś.
Nie chciałem ci marnować życia.
Bo to były narzekające metagry materiały, tak?
Wiesz co, niewiele ludzi traktuje to inaczej niż... I właśnie, na przykład, jakby to jest coś zatrważające, ale jest jeden przykład, który się powtarza praktycznie wszędzie. Jak zobaczysz, słuchajcie, po angielsku zobaczycie sobie metagaming, to prawie na pewno pojawi się tam opowieść o trollu i wykorzystanie... O, troll, to my go ogniem albo kwasem, ponieważ w DDK-ach ma regenerację życia, która jest zablokowana, kiedy zostanie potraktowana obrażeniami ognia lub kwasu. I to jest... Wszędzie wszyscy powtarzają, nie? Jakby w materiałach. Oczywiście może jakby, nie wiem, nie tak jak znalazłem, ale to wiecie, no...
Jasne, ale ja bym też powiedział, okej, czy to oznacza w takim przypadku, że ta wiedza jest niepowszechna, czy powszechna w tym uniwersum? Bo jakby ta wiedza była... Wydaje mi się tutaj jedną ważną rzecz. Jakby ta wiedza była niepowszechna w uniwersum, to czemu dodaliśmy ją do podręczników RPG?
Ale właśnie to jest taki w ogóle przypadek zadziwiający, że mi zacząłem nie uderzać, że ludzie rozmawiali o problemach, które nie wiedziałem, że istnieją, nie? Paliko troll, nie? Ale to się na przykład mówi o tym, że mówi, słuchajcie, będziemy teraz grać w moduł i podaje nazwę, czy scenariusz. I ktoś mówi, też grałem w niego. No faktycznie, jak grasz w super popularny system i super popularne oficjalne przygody, to na przykład jak już, to jest bardzo możliwe, że już jeszcze grasz z różnymi ludźmi, nie wiem, 15, 20, 30 lat, jeździsz, przeprowadzasz się i mówisz, to ja chcę poprowadzić Krątwę Strada, to ktoś może powiedzieć, nie wiem, dwie osoby już grały w to, nie? I na przykład tam opowieści o tym, na przykład, że coś się, że był ten element, w którym na przykład w takim razie trzeba teraz nagle zmieniać. Albo że w bestiariuszu, ktoś zna bestiariusz, bo na przykład jest mistrzem gry, albo tyle grał, albo sobie go przeczytał. I nagle mają problem. I to są problemy, których zupełnie są zadziwiające, bo wynikają tylko z tego, że coś jest super popularne i jest powszechną wiedzą dla graczy, potencjalnie. I nagle grasz pierwszolevelową postacią i masz teraz problem, czy ja powinienem wiedzieć, czy go kwasem, czy go ogniem. I grasz, i mistrz gry na przykład mówili o tym problemie. Mistrz gry mówi, ale o tym nie wiecie. A oni, tak? No to będziemy bić się z tym trolem, będzie regenerował życie. I za 3 rundy w końcu nam mistrz gry przekaże łaskawie, teraz już wiecie, bo zauważyliście, że on się wystraszył pioruna, na przykład walnął w ogień i ten. A my, o, niesamowite, więc pomyślmy sobie, jest ogniem, o, nie?
Rozumiesz? Straszne. Ja bym generalnie, jakby ktoś mi takie... Ale są rzeczy w świecie, w uniwersum, które generalnie faktycznie... Wiesz, że nie są wiedzą powszechną. Wydaje mi się, że ten troll, przykładowo, o którym mówisz, to jest przypadek akurat dla zabawny, że wydaje mi się, że dowolny poszukiwacz przywódz wie o tym. To jest powszechna wiedza. To jest, kurwa, w każdym bestiariuszu. Grając w Zedeki, zakładasz, że jesteś poszukiwaczem przygód i masz dostęp do jakichś różnych rzeczy, tak, do informacji i na pewno gdzieś tam po drodze zdobyłeś informację o tym, o najbardziej popularnych stworach. Ja rozumiem, jakbyś miał wiedzę, na przykład, nie wiem, jakie odporności ma jakiś tam wyższy demon konkretny, tak? To by było już trochę takie Aha, tak korzystać z bestiariusza. Aha, u mnie wcale nie muszę mieć takich statów, nie?
No, no, ale wtedy na przykład ja są takie porady, typu, oni tacy, no, dlatego trzeba na przykład sobie wtedy, jak masz takich graczy, to zamiast ich spalić na stosie, nie? To po prostu przerób w podręczniku jakieś statystyki potworów, żeby to mu zaradzić. I na przykład dla mnie to było, no tak, ponieważ to nie, że oni są debilami, trzeba ich, nie wiem, kowadłami z nieba zrzucać na nie, karać pedeki, albo gdzieś nie możesz tego wiedzieć, tylko skoro mają taką wiedzę, no to nie wiem, to może nie grajmy już te persede deki, może kup bestiariusz inny, albo przerabiaj słabości, a z drugiej strony, no bo w sumie tak, co, jeżeli właśnie, chcesz zaskakiwać ale... ludzi tym...
Tak, a to jest problem. To jest problem dedeków, który właśnie jest tyle absurdalny, że tak mówię. Cały czas w dedekach grasz osobami, które są poszukiwaczami przygód. Ty nie masz innej profesji. Jesteś poszukiwaczem przygód. Kurwa, od samego początku osobą, która jest na pierwszym poziomie, która już spędziła w tej profesji jakiś czas tak naprawdę. To nie jest tak, że nic nie wiesz o świecie kompletnie i tak dalej. To nie jest jebany isekai, którym wylądowałeś w innym świecie i nie masz o nim bladego pojęcia, tak? To są dedeki. Ale tutaj bardzo ładnie pisze Derwis na czacie właśnie, że najlepiej jest w Warhammeru, jak hiena cmentarna zna cały lore chaosu i historię imperiów od czasu Kryzbora, bo dziadek opowiada przed snem. I to jest to, nie, że w Warhammerze, tutaj ten problem tego, tej wiedzy, on bardziej jest widoczny w Warhammerze, bo tak jest skonstruowana ta gra. I to oczywiście inna sprawa. Jeśli coś takiego przeszkadza mistrzowi gry i graczom, to warto sobie o tym porozmawiać i zmitygować sobie po prostu to, że mamy ogromną wiedzę o tym Warhammerze. Wiemy, kurwa, o nim w chuj, nie? Co nie oznacza, że nasze postacie muszą wiedzieć. Ale to jest już pewna kwestia dojrzałości o tym, jak gramy w tą grę, nie? Znam ludzi, którzy faktycznie mają po prostu tak długo w to grają, że już nie wstają na to uwagę przed tą nową postacią, mylą sobie fakty. Ale jeśli tej drużynie to pasuje, to nie jest żaden problem. A jeśli nie przeszkadza, to z sobą rozmawiają.
A teraz jest fascynujący element, bo na przykład ja potrafię zobrazić to jeszcze w Warhammerze, bo nie czuję, znaczy bo tak, nie widziałem czwartej edycji. Znaczy widziałem ją, ale... nie wszedłem nią na tyle. Bo trzecia edycja była inna, to tam nie mogę przynieść tej wiedzy, a drugiej... Okej, okay. Trochę taktyczności tam w walce jest, ale to nie jest poziom dedeków. Mhm. I chodzi o to, że Dungeons & Dragons w swojej konstrukcji stworzy platformę
planszówkową. Jeśli chodzi o taktyczność w walce w czwartej edycji, to wydaje mi się, że ona jest wyżej. Nie masz może jakichś tam dodatkowych czarów mega tego typu jak w dedekach, ale magia też jest potężna i jest dużo opcji, o wiele więcej opcji z taktycznych niż w dedekach. Bo w dedekach tak naprawdę twoja taktyka opiera się na tym, żeby dojść do zbliżenia z przeciwnikiem, bądź nie pozwolić przeciwnikowi dojść do ciebie. I to jest twoja taktyka głównie, tak? W Warhammerze możesz na przykład zdobywać przewagi, zagrzewając innych do walki.
Tak, ale teraz jeszcze jedną rzecz powiem, bo inna sprawa to jest pytanie takie, jak bardzo ważna jest rzeczywistość fikcyjna, w której opisujesz stoły, skakania, żyrandole, cokolwiek, nie wiem, nie? Co byś tam robił. A na ile, jak w dedekach, możesz w ogóle przestać opisywać, ponieważ whatever, i masz mapkę i sobie gramy, i moglibyśmy w milczeniu przesuwać, nawet pokazywać komunikaty. Dlaczego tak łatwo jest przenieść dedeki na grę komputerową?
Gry komputerowe przez te 20 parę lat, dopiero teraz D&D 5 dostało dobrą adaptację w Baldurze. Wcześniej to było gówno, nie adaptacja.
Ale mnie to o co chodzi. No dobra, okej. Sorry. Jesteśmy w świecie, w którym jest to proste. Ale masz, chodzi o to, że ta płaszczyzna jest tak bardzo rozbudowana, że ona istnieje odrębnie i to jest tworzy grę, w której zachęca się pod tym swoją konstrukcją, nie? Do tego, żebyś myślał, jak wygrać bitwy, walki i tak dalej, ale nie wiem, ile tam jest narzędzi do robienia tej opowieści.
Bo to wynika z prostej przyczyny. I wynika to wprost z historii RPG-ów, tak? Bo z czego się wodzą RPG-i?
Okej, tak? Ale teraz skoro masz to, no to jak masz teraz elementy, że ty możesz teraz, jak poznam bestiariusz, to łatwiej mi wygrać. Jak wiem, że troll jest odporny na to, łatwiej mi wygrać. Więc jeżeli nagle robisz wyzwania w walce, Zaczynasz sobie myśleć, w jaki sposób mogę zdobyć przewagę, a później, ale w klimacie, i teraz musisz powiedzieć, ale dojrzali gracze, czy coś tam. Jak masz być dojrzałym graczem w DD-kach, to byś grał przeciwko nim, bo tak naprawdę, bo to walmy to wszystko, te styki i tak dalej, ponieważ ja będę grał klerykiem, nawet 20-levelowym, który nie będzie odpalał, w ogóle żadnych czarów nie będę używał. Po prostu, bo uważam, że jestem jak Gandalf, i nie będę na gobliny rzucał świętych, kurczę, zaklęć od mojego boga i będę tylko bił kijem.
Mhm.
Nie? Super
Jasne.
Klimatyczne, ale co, jak, dlaczego dlaczego on gra 20-levelowym, a my pierwszy level to mieli hobbitami, nie?
Znaczy, to podejrzewam, że tutaj mogłaby wejść opowieść o tym, jak bardzo kiedyś jeden z szefów Chaosium, chwalił się o tym, jak bardzo niezbalansowaną grą jest RuneQuest i jak jeden z nich gra półbogiem, który może wszystko, a reszta gra gównem. I że to jest spoko. Znaczy, jeśli im przystoją odpowiada, to jest spoko. Mi by nie odpowiadało, szczerze mówiąc, za bardzo. Dwie fajne wypowiedzi z czatu. Słuszny napisał, w oku Urhedesa jest napisane, że nie ma bestiariusza, żeby gracze nie wiedzieli, czego się spodziewać po potworach.
Tak, a jednocześnie bestiariusz miał być pomocą dla ciebie, no, żeby ci się odciążyć, ale jak już powstanie, to masz przerąbany potencjalnie i odkładasz ten problem albo inny problem na później.
To jest jedna wypowiedź, a druga wypowiedź trochę w innym kierunku. Dlatego super się gra z Wywampira i generalnie Świat Mroku z nowicjuszami, bo na Hidden Lore i odkrywaniu realiów opiera się gra. I to faktycznie może być ciekawe, ale to jest też to jedna rzecz. To jest coś, co zrobisz raz i in the long run uważam, że to jest słaba sesja. Tak jak uważam, że coś, co ci spoiler filmu zepsuje ci film, to ten film jest słaby. Jeśli tylko jeden spoiler ci jest w stanie go zepsuć. Oczywiście, żeby nie było. To jest coś, co jesteś w stanie zrobić z takimi osobami raz, żeby poczuły to w ten sposób. Potem zależy, na kogo trafisz tak naprawdę, bo są ludzie, którzy mają kompletnie gdzieś. Na przykład ja jestem osobą, która ma kompletnie gdzieś to, że znam jakąś przygodę. Mogę siąść, zagrać w kimś w całego Potępieńca albo w Contract Oldenhallera wiele razy i mieć z tego ubaw, zarówno będąc graczem, jak i mistrzem gry. Znam te przygody na pamięć. Wiem, co się stanie. Wiem, że trzeba tą głupią klamkę przekręcić w odpowiednim kierunku, bo inaczej uruchomisz zapadkę, kurde, nie? Jest jedyna pułapka faktycznie w całym kontakcie od Denhalera. Ja znam tą przygodę na pamięć, ale nie mam problemu z tym, bo kurde, za każdym tak zagram, będę się dobrze bawił w tej trochę już cringe'owo-kliszowej przygodzie, nie? I jestem osobą, która mogłaby zagrać jeszcze raz w Wampira. Znaczy teraz na obecnej chwilę mogę powiedzieć z miejsca, że już nie pamiętam żadnego lore'a Wampira, bo pamiętam, jak jest tam pojedyncze skrawki, a tak poza tym to nie, wiecie, bo to nie jest tak, że mam miejsca na wiedzę o każdym uniwersum i każdym systemie, nie? No jest ograniczone miejsca na lore i niestety na obecną chwilę najwięcej lore w moim mózgu to jest lore Warhammera. Więc mógłbym do pewnych rzeczy też wracać z tego powodu, chociażby to, że muszę zrobić miejsce na inny lore w swojej głowie, nie? Więc po prostu nieświadomie, ale zapominam kolejnych kawałków.
Okay.
I ten przykład trolla z DD-ków dla mnie jest trochę absurdalny, bo troll jest, no to jest powszechne stworzenie, wydaje mi się. I każdy o tym wie. Jasne, jakby mistrz się upierał przy tym, kurde, żeby ten gracze tego nie wiedzieli, to jest też ten znowu moment. Wracamy do sesji zero, do ustalenia, w co gramy. Jak gramy i w co gramy. Wiem, że nie lubisz sesji zero.
Nie o to mi chodzi. W sensie, ja bym na przykład zaczął prowadzić DD-ki na przykład i ja nie przewidzę tego, żeby na sesji zero o tym porozmawiać.
Teraz już wiesz.
Tak, bo jakby akurat bo przygotowując się do tej tutaj gadki, nie?
Ale no nie, ale ja mam spisany nasze. Ja mam spisany kontrakt zawsze, w sensie mam taki kontrakt, chodzi o to, że ja mam wypisane rzeczy, o których chcę porozmawiać z ludźmi na sesji zero. Ja przy każdą sesją przygotowuję się do tego, że co tam chcę mieć zapisane i o co zapytać, nie? I o co, jaka jest wiedza i tak dalej. I na przykład teraz właśnie będę w środę miał tą sesję zero w tego Warhammera, gracze będą inkwizytorami, Więc ja od razu będę z nimi rozmawiał. Słuchajcie, dobra, jaką mamy wiedzę, wy jaką macie jako gracze, jaką macie wiedzę o inkwizycji, jaką macie wiedzę jako gracze o lorze, o chaosie, o wampirach, o nieumarłych i tak dalej, nie? Jaka jest wasza faktyczna wiedza jako gracze i gdzie chcemy ewentualnie ustawić swoją wiedzę jako postacie? Bo to jest element, ja wiem, że w tej sesji, to się, na tym opieram tę sesję, to jest ważny element tej gry, więc po prostu zapytam o to i to ustalę z graczami. Wydaje mi się, że oczywiście to, co ty mówisz, może być problemem przy takiej radosnej, randomowo sesji, nie? Tylko, że jeśli ktoś prowadzi radosną, randomową sesję i ma takie wymagania wobec graczy, to mam złą wiadomość. To nie są wymagania, które możesz stawiać w radosnej, randomowej sesji. Dostajesz randomowych graczy z randomową wiedzą. Możesz ewentualnie na szybko z nimi przegadać takie rzeczy, ale miej na uwadze, że będą wtedy mieli różne podejścia do rzeczy. Nie wszystko pójdzie po twojej myśli, nie wszystko będzie działało tak, jak chcesz, bo będziesz miał randomowych graczy.
Tylko mam jedną rzecz, bo ten przykład dla mnie był właśnie, jak oglądałem te rzeczy, to było dla mnie fascynujące, z jakim problemem zmierzają się inni ludzie, jakie mają problem, bo ja w ogóle, znaczy dla mnie, ja się zastanawiam, że ja na przykład nienawidzę klimatu. Jakby już tak dosadnie powiem, nie? Po prostu nienawidzę tego. No i ktoś powie, na przykład nienawidzę odgrywania, w sensie mi to przeszkadza, nie? I teraz specjalnie to bardzo agresywnie powiem, bo to nie jest do końca prawda. Ktoś mnie mógł zobaczyć na sesji, jakiś tam odgrywałem postać, nawet tu przed chwilką odgrywałem Franka III, wcześniej zwanego Franciszkiem. Tak? To jest jakieś odgrywanie, tylko na przykład to jest dla mnie przykład, że dla mnie ważniejsze jest jakby że ja w ogóle zagrać, nie wiem, rzecz jak kampania skompensowana na, nie wiem, sesję dwóch, trzech, jakby, że to idzie jakby szybko, nie ma żadnych rozmów z kaczmarzami za bardzo, jeżeli oni nie mają znaczenia. Wiecie, jak czyta się książkę, to tam zwykle jest tak naprawdę te max 10 postaci, które ma coś więcej do powiedzenia, nie? I typu, i nawet jeżeli ktoś się pojawia sklepikarz, to on się okaże, że do niego wrócimy w drugim tomie. A nie, że jest tam, co każdy, w każdym sklepikarz od posionów, coś tam, kaczmasz tu i po kolei z kim rozmawiamy. Chyba myślicie chyba o tym RPG gadkę, w którym gadanie do jakichś przypadkowych osób i oczekiwanie, że oni wszyscy będą odgrywani. A ja mówię, aha, czyli pytasz się wieśniaków, wiesz co, oni wiele nie wiedzą, ale z tego się dowiedziałeś po godzinie rozmowy z nimi, skoro tak bardzo, znaczy to nie byłoby złośliwe, nie? Po godzinie rozmowy, ale ja bym chciał podgrywać te postacie, a ja bym nie chciał.
Jej, ale ja się zgodzę, oczywiście jakbym miał ochotę, to bym odegrał tą scenę z tym graczem, ale jakbym miał ochotę.
Babcie zawsze.
O, stary, te stare babcie, które monitorują osiedla w cyberpunku, to jest u mnie klasyka.
Tak.
Żeby nie na było, to może być ważny NPC, ale ja jestem przygotowany już mentalnie, że moi gracze wiedzą, że raz takie coś zrobiłem i oni to lubili, więc oczekują ode mnie, że kiedyś takiego NPC znowu wprowadzą, bo będę mieli starą babcię, która oczywiście będzie mówiła tym konkretnym głosem. Ponieważ to jest najbardziej cringe'owy głos starej kobiety, jaki można zrobić. Tak.
Powiem ci, grałem u ciebie sesję cyberpunka.
U mnie? Cyberpunka?
Tak, jedno strzał. Tam był taki gość, który tak odgrywał. No, ma rację,
tak, było. Graliśmy, pamiętam.
Tak. Spoko, ale miałem cały czas taką barierę, że ja się bałem powiedzieć coś wprost, żeby się zapytać graczy wszystkich, ej słuchajcie, i tak jakby powiedzieć, zgłaszam się, ale mówię to jako ja do was, jakby, bo chciałem coś ustalić, bo nie rozumiem, nie? I ja miałem wrażenie, że tego nikt nie robił i nie wiem, czy tego, bo ludzie tak nie lubią robić, nie? Ja się bałem zrobić, bo po raz pierwszy właściwie tutaj grałem, nie?
Tak, ze mną, z tymi ludźmi i tak dalej, jasne, ja wydaje mi się, że to jest...
psuć nikomu gry, ale to mi to strasznie przeszkadzało, że bo ja chciałem coś ustalić, bo jak zaczynałem trochę coś próbować ustalać, to bo nagle jakby wszyscy zaczęli odgrywać postacie, no a tak powiedziałeś, dziwne, że tak mówisz, o, nie, i jakby nagle jakaś prosta rzecz do ustalenia zmieniała się w 10 minut odgrywania, nie?
True. To jest znowu problem oczywiście tego, jak gramy w konkretne gry, jak robimy rzeczy. I tu jest znowu problem tego, że nie przegadaliśmy. To jest znowu randomowa zbieranina graczy. Tam zebrałem graczy na szybko, z tego co pamiętam, i ci gracze wtedy nie miałem czasu porozmawiać z wami i w naszym gronie, jak wygląda dla was fajna sesja, nie? I dla mnie jest trochę przykro, że nie miałeś, bałeś się po prostu powiedzieć czegoś, a ja wtedy tego nawet nie zauważyłem, że to było dla ciebie niekomfortowe.
Nie. To ten, jakby 20 lat gram w RPG, nie? I słowo niekomfortowe, jakby, to jest, wiecie, gramy sobie 3-godzinną sesję, nie? Mm. Ja zobaczyłem sobie trochę na YouTubie tam sesję, co było, więc mniej więcej to odpowiadało temu, więc mniej więcej kojarzyłem, co będzie, ale już w trakcie uświadomiłem sobie, że pewne rzeczy bym szybciej pograł, żeby ten plan odpali, coś zrobić postaciami, że nie wszystko trzeba odgrywać. Część tak, spoko, fajne postacie, barwne, nie? I to, zresztą były portrety wygenerowane i ja grałem postacią niebinarną, nie? Tak.
Ja się szukam tej sesji, linka do niej.
I to było spoko, ale właśnie taki na zasadzie, nie chciałem po prostu psuć atmosfery, nie? Jest to. Natomiast mi się zacząłem wydawać, jak zacząłem oglądać więcej sesji online, to mam bardzo mało jest tego, no dobra, ale ustalmy wreszcie, nie? W sensie stop, nie? Może zamiast odgrywać ten moment, nie? To może pogadajmy chwilę. I jakby mam wrażenie, że tego nigdzie nie ma. W żadnych sesjach online praktycznie
nie ma takich
momentów.
To jest kwestia pewnego typu graczy, jak to ludzie odgrywają. I wydaje mi się, że faktycznie w pewien sposób pewni ludzie pewnych rzeczy unikają. To jest to, że ludzie nie lubią, część ludzi nie lubi robić ustaleń w metagrze. To jest absurdalne. Bo czy inaczej, jesteśmy w pokoju, w czwórkę. Możemy odegrać 2-godzinną sesję, scenę, jak ustalamy plan. Możemy też po prostu zostawić na chwilę z boku to ustalenie, to odgrywanie i przegadać na szybko poza opowieścią, jak ten plan będzie wyglądał. I obie drogi są spoko. Pytanie, na co masz czas w tej sesji? Bo absolutnie wszyscy wiemy, że jak zostawisz graczy, żeby odgrywali twoje postaci i ustalili sobie plan, masz sesję z głowy. Ty musisz ewentualnie będziesz musiał wrzucić jakiegoś ten parowego golema przez ścianę, żeby oni przestali ustalać. Bo będą...
To tak jak Bicy mówią o tym, że już koniec, stoicie na dachu i właśnie zjeżdżacie na linach, bo mówicie, że na linach, nie? Okej, jedziemy. Nie?
No, dokładnie. Tak, jakby
wprost jakby bijecie i mówi ten. I ten za system dla ciebie to ustalenia robi. W sensie twoje ustalenia to jest wzięcie tego systemu. Nie? Co moim zdaniem tak powinno wyglądać, bo na przykład ja nie mam tego komfortu używania dużych takich ogólnych, generycznych systemów, bo one nic nie ustalają z bazy. W sensie to jest jakieś tam podłoże, że my znamy te jakby sukcesy, jak wiem, jak wypadają, coś tam rozumiemy i jeżeli to dla kogoś jest w ten sposób szybciej zagrać, nie? Że nie trzeba się uczyć jakiejś nowej gry, to rozumiem. Nie? No, ale słuchaj, sytuacja, która też często występowała, oprócz tych właśnie tych filmików, było tak, że okej, gracz jest sam, postać jego, nie może słyszeć innych postaci, nawet były takie jakieś sytuacje, że było dźwiękoszczelna, magicznie, na przykład ktoś opisywał ten, i ktoś mu mówi, ej, ten klucz, to ten pasuje, ten, pamiętaj, że masz klucz ten jadeitowy do tych drzwi.
Dokładnie.
I nikt tego nie mówi, że to jest dobre. A ja miałem takie... Co ty się odwala? W sensie, ja wiem, dlaczego to może być złe, bo tak samo w grach kooperacyjnych ja sobie gram turę, coś tam, nie? I ktoś mi zaczyna mówić, to ja ci steruję swoją postacią.
Backseat gaming,
nie? Ale na przykład dla mnie dokładnie ten przykład właśnie typu, że mojej postaci nie ma, a ja cały czas doradzam. Dlatego jak graliście właśnie w Lisy, nie powiedziałem o tym, co mi się wydawało naturalne. Mi się naturalne jest tak, że my cały czas jesteśmy tutaj i możemy sobie podrzucać pomysły. Nie? I ja nie sądziłem, że to muszę powiedzieć i teraz już wiem. Bo się zapomniałem.
Są różne style grania w RPG-a, nie? I to jest też to. Ja wszedłem w tym momencie w taki styl, jaki prowadzę od dłuższego czasu, ale nie mam problemu z tym stylem, którym ty mówisz. Tak faktycznie tak grałem kiedyś i to jest też spoko i fajna opcja, nie? Ja muszę kiedyś do tego wrócić, cholera, po prostu, bo to było fajnie. Właśnie to jest to, że nie spędzaliśmy 2 godzin na odgrywaniu planu, no bo jako mistrz gry ja mam ten problem, że jak gracze odgrywają 2 godziny plan, wymyślanie planu, to ja w tym momencie mogę pójść sobie, nie? Tak w cholerę, kompletnie. Nie jestem tu potrzebny.
No.
I to jest w tym momencie, to jest ten moment, w którym gracze powinni pamiętać, że przy stole poza nimi jest mistrz gry i on też, on nie przychodzi tutaj, żeby służyć graczom, tylko on przychodzi, żeby bawić się razem z nimi. Więc jak gracze mają scenę w swojej kryjówce, w której obgadują sobie plan i oni bardzo chcą ją odegrać, to jest spoko. Ale pamiętajcie, że później ten mistrz gry będzie wynudzony po godzinie 2 słuchania waszego planu. I nie zawsze to będzie mu na rękę, nie?
Ale tutaj jest w ogóle paradoks moim zdaniem, nie? Bo wiele elementów właśnie grach, które nie mają silniejszych określeń, czym są, tak?
Mm-hmm.
Nawet to nie jest wada znowu, bo to jest jakaś taka cecha, żeby nie było... bo jakieś nienawidziłem gier Warhammer, Dedeki nadal nie, ale...
Też nie nienawidzę Dedeków.
Ona nie. Znaczy, w sensie...
W Dedeki mógłbym grać jako gracz. Miałbym z tego piękną frajdę przez jakiś czas. Potem oczywiście by mi się znudziło, ale finalnie miałbym z tego frajdę przez jakiś czas i to też nie jest tak, że o nie, gra mi się popsuje, nie wiem, koło 15 poziomu po 2 latach gry, to chujnia kompletna, najgorsza RPG, jakie grałem w życiu. Nie, bawiłem się tego zajebiście bardzo długo, tylko w tym momencie przestało działać, nie?
Znaczy, powiem ci podstawowy problem do deków. Jak rozwijasz swoją postać, to generalnie rosną ci właściwie tylko rzeczy związane z walką. Bardzo niewiele wzrostu jest niewalkowego.
To prawda.
I ta walka mnie tam super nie interesuje, bo no tak. Wolę sobie paszówkę wyciągnąć, która będzie super bardzo do walki, a nie taka półotwarty system, który później trzeba balansować, coś robić i te sesje trwają bardzo przez te walki długo.
Rozumiem.
To są bardzo takie planszówkowe, nie?
Znaczy,
było na przykład...
Nie mówmy może bardzo planszówkowe, bo to brzmi trochę jak obraża w swoich ustach, a to nie to chodzi, że chcesz obrażać?
Nie. To moje gry obrażono, że są planszówkowe wcześniej. Za dużo ustalają zasad, jak w planszówkach. I są zbyt ograniczone, więc dla mnie to nie jest zarzut. Tylko
ja po prostu...
Jak masz planszówkowatość, to możesz to porównać do planszówek i powiedzieć,
ale gdzie jest większa mechanika, to bardziej w takim wypadku mówmy o skirmiszu i bitewniaku. Bo Dedeki to jest system bitewny skirmiszowy, tak? Czyli nie z armiami, tylko z pojedynczymi jednostkami. To jest bitewniak.
Skirmiszowy, okej. Bitewniak tak. To jednak widzę te wielkie armie.
Tak, ale dlatego to jest bitewniak skirmiszowy. Bitewniaki mamy faktycznie normalne, pełnoprawne bitewniaki z wielkimi armami i masz te skirmisze, które...
Bitewniak skirmiszowy, a nie sam skirmiszer? Mi się dobrze, że się skirmiszer mówi, ale okej.
Co, nie wiem, nie jestem znaczą bitewniaków też, wydaje mi się.
Czacie, wpisujcie miasta i powiedzenie, jak się mówi na bitewniaki skirmiszowe.
Tak, jeśli w ogóle jest jakieś tam rozgraniczenie tak naprawdę. Na pewno wiadomo, że jest słowo skirmisz. No i generalnie Dedeki i Pathfinder i w sumie Warhammer, cała masa innych gier są w momencie walki takim właśnie skirmiszem, tak? Kiedy powinno się wyciągnąć figurki, postawić makiety i zrobić ciekawą walkę. I to jest najważniejsze.
Weź sobie zaklęcie z Warhammera, porównajmy, jakby to nie ktoś to tworzy w czasie tego, i Dedeki z podstawek, nie? I procentowo, ile czarów jest do walki w każdym systemie, a ile jest czarów, które można używać do walki. Albo nawet nie, że widać bardzo
opisy. To do walki miałeś na początku 0 walczarów.
Weźmy 4. edycję, jakby już tam...
Wydaje mi się, że większość i tak jest do walki.
Ale że będzie do walki?
Większość będzie do walki, mimo wszystko wydaje mi się, ale to jest też trochę inna sprawa, że to zależy, jakiego boga wyznajesz.
Mi chodzi o wszystkie czary z Dedeków.
Wszystkie czary też i zależności, jakiego częścią kolegia, jakiego jesteś. Są kolegia bardziej bojowe, a są kolegia mniej bojowe. I to zależy, nie? Ale wydaje mi się faktycznie, jeśli chodzi o Warhammera, ten system jest stworzony bardziej z myślą o tym, żeby tam też przeprowadzać jakieś konflikty społeczne. Te rzeczy są stworzone w tej grze. Możesz stworzyć postać, która bojowo jest do dupy, ale ma przepiękne cechy, tam ogładę, tak, że pięknie gada i tym podobne. Ale pewne zasady, które się pojawiają w grze...
Wysokie rzuty na odporność na jakiś czar na przykład.
Ale żeby nie było, ta gra i tak mostly najwięcej mechaniki w tej grze, opisania tej mechaniki, jest odnośnie walki. I to jest walka, która jest absolutnie w 90% w metagrze, tak? Bo ważna jest pozycja na polu bitwy, bo ważna jest pozycja przeciwników na polu bitwy, bo ważny jest zasięg twojej broni, bo ważny jest zasięg efektywny twojego broni, nie tak? Czy jesteś blisko? Jak używasz kuszy, tam jest cała tona mini mikrozasad, której generalnie prawdopodobnie ludzie, którzy nie lubią takiego metacrunchu, tak? Mechanicznego, to oni się po prostu od tego odbijają. No bo like, come on.
Okej.
Tutaj Grey Wolf, jako nasz rezydent specjalista od Warhammera, pisze, w Warhammerze to raczej jakieś 50-55% czarów jest modlitw i modlitw jest do walki, reszta to uniwersalne. I tutaj mówimy o czarach typu ochrona przed deszczem na przykład, tak? Bo wiadomo, że ochrona przed deszczem nie jest za bardzo czarem ofensywnym, ale żeby nie było, w jakichś pojedynczych przypadkach mógłbyś prawdopodobnie spróbować go zastosować w walce. Zwinne biodra.
Jak je trzymam? Czy to jest jakby kula, to jest rozchodzi? Bo gdybym na przykład mógł je zebrać, nie? W dołku takim, nie? A następnie zrzucić na kogoś, to przecież może ta woda odpowiednia ilość mogłaby kogoś, może nie wiem, zabić? Nie wiem, jak dużo wody potrzebna jest, żeby zabić i z jakiej wysokości.
Napisz na przykład Grey Wolf, zwinne biodra, które dają po prostu plus 20 do zwinności. Taki czar, nie?
Zwinne biodra bym chyba w gdzie indziej zastosował. Chociaż zręczność, no tak, w sensie okej. Okay.
Zwinność, nie zręczność.
To uniwersalnie.
W Warhammerze w czwartej edycji masz dexterity i agility.
Okej, okay, no jedno to
because
jest
fuck you, that's why.
Ja rozumiem ten sens. Ja tam gdzieś
znaczy, ja rozumiem też ten sens, tylko że generalnie to jest, wiesz, tworzenie większej ilości statystyk na to, żeby było bardziej realistycznie, nie? Żeby
Albo żeby postać była bardziej unikatowa w jakiejś rzeczy, którą chcesz była. Na przykład ktoś jest niezdarny, ale na przykład ma zręczne ręce, tak? W sensie, na przykład jakiś niski, na przykład krasnolud, rozumiem, nie? Że wytwarza rzemiosło, ale nie będzie skakał po dachach. To myślę, że takie rzeczy chcą oddawać takim elementem. No dobra, ale to dodajesz przecież do cechy, nie? Tam...
Tak, tak, tak. Nie, spoko. Myślę. Tu się też trochę ponabiwuje, więc whatever, nie? O. Anyways.
No na przykład to są też takie rzeczy w metagro, nie? Na przykład to, że jest walka i gracze zaczynają między sobą dyskutować o taktyce. Wtedy ktoś mówi, patrz, 6 sekund, nie? Minęło. Tyle trwa jedna runda. Ile tam mogą rozmawiać gracze, nie? I takie tam teksty robią, a ja się zastanawiam, a czym oni pierdolą?
Znaczy, wiesz co, ale to jest problem, bo ja faktycznie, jak moi gracze zbyt długo między sobą dyskutują odnośnie tego, co powinni zrobić podczas w środku walki, to jest takie trochę jak come on guys, zabijacie momentum, nie? Bo chcecie przedyskutować sobie taktykę.
Okej. Tylko właśnie o to chodzi, że to są jakby, ten problem nie jest problem klimatu, że psują klimat.
Nie.
Tylko psują, dobra, ale ile będziecie gadać? Więcej gadacie o tym, co będziecie robić, niż to robicie, ale dlaczego tak ludzie robią? Na przykład ja sobie myślałem o tym, czemu ludzie dużo odgrywają i na przykład sobie czekamy na nich, bo nic nie możemy zrobić i ich przyspieszyć, bo przecież klimat jest dobry i nie powinniśmy nigdy usuwać ludziom możliwości klimatu.
Klimat słuchaj, jest miejsce... jakbyś usunął ludziom możliwość klimatu, to prawdopodobnie by zginęli. Bo bez klimatu nie ma atmosfery. A bez atmosfery nie ma powietrza i nie można oddychać. Koniec.
Dziękuję. Mamy sen. I tym sen wykończymy owocnie to spotkanie.
Tak. Ale par jak bardzo płynnie przeszedłem z dwóch określeń, które wykorzystują RPGowcy.
Tak, tak.
Bo zarówno klimat, jak i atmosfera. Tak, mieliśmy o tym kiedyś suchara. z klimatem i atmosferą. Anyways, sorry, ci przerwałem.
Nie, takie przerywanie to możesz zawsze. No właśnie, nie? Że masz taką pewność, że wyobraź sobie, że masz taką, dobra, toro drogę, się mówi, nienawidzę tego określenia.
Railroad, tak? Generalnie no, polskie toro droga jest popularyzowane przez parę osób. Nie jest zbyt ciekawe.
No. Liniowy scenariusz, jakby ten.
Co nie do końca też tak, to bardziej... Okej, okay, to zróbmy różnienie. Liniowy scenariusz versus railroad.
Musimy.
Bo liniowy scenariusz z założenia nie jest czymś złym. Liniowy scenariusz nie zakłada, wbrew temu, co myślisz, że gracze mają tylko jedną możliwość wyboru. Liniowy scenariusz i liniowa fabuła ogólnie, uwaga, to jest bardzo ważne, jest wtedy, kiedy wydarzenia następują po kolei. Czyli na przykład zaczynamy sesję w lochu, później gracze z tego lochu się wydostają, następnie po wydostaniu się z tego lochu jadą gdzieś na południe, a potem na tym południu szukają sprawców. I to jest liniowa fabuła. I kiedy chcesz nieliniową fabułę, to zaczynasz sesję na południu, kiedy gracze wspominają sobie o tym, jak wydostali się z lochu. I teraz wracamy się, opisujemy sobie, jak wydostaliśmy się z tego lochu. To jest nieliniowa fabuła.
Ja rozumiem, że tak to traktujesz, ale ja bym chciał porozmawiać...
To jest by definition.
Okej.
Okay. W literaturze tak wygląda fabuła. Tak się określa fabułę liniową, nieliniową.
Nie wiem, on... No dobrze, no to chciałbym porozmawiać o takiej sytuacji, w której jest ustalony przebieg wydarzeń, w której gracze mają bardzo niewielkie pole manewru do działania.
Tak to bardzo, jeszcze że nie właściwie... oznacza, że to jest złe.
Moment, jakby tak. Naprawdę ograniczone pole, że mają zaplanowane iść miejsca, nawet jeżeli logicznie byłoby czasem sensownie pójść gdzie indziej. I będą niewidzialne ściany wybuchające, głowy graczy, nie wiem, cokolwiek, ponieważ ma być tak, jak zostało zaplanowane. Więc właśnie ostateczną rzeczą, którą człowiek wtedy ma możliwość robienia, której nie można zablokować, jest odgrywanie postaci.
To tak? To też możesz zablokować. Postać, to też możesz zablokować, bo wymyśliłeś sobie, że chcesz odgrywać tą postać inaczej, ale mistrz gry ci mówi, że nie możesz tak odgrywać. To nie jest, twoja postać jest takim i takim szlachcicem, masz to odżywać w ten sposób. Zdarzało się, słyszałem takie historie, jak faktycznie mistrz gry, poza tym, że narzucił graczom faktycznie plot, którym muszą podążać, bo to jest to, narzucenie twardych ram scenariusza jeszcze nie jest złe, pod warunkiem, że faktycznie stworzyliśmy sytuację, w której gracze nie bardzo mają opcję innej drogi. I Railroad zaczyna się wtedy, kiedy gracze wymyślą inną drogę, inny sposób na rozwiązanie i mistrz gry go blokuje. Ale samo ustalenie scenariusza...
Ja
po prostu abstrahując już od takiej faktycznej definicji liniowego scenariusza, ja chciałbym, żebyśmy nie mówili, że scenariusze liniowe, czyli takie, które prowadzą do po prostu jakiegoś konkretnego wydarzenia, tak? Czyli po prostu gracze robiąc rzeczy powoli po prostu gdzieś tam się posuwają, to nie jest nic złego, zwłaszcza w przypadku początkujących mistrzu gry, tak? Którzy potrzebują mimo wszystko trochę mniej... mieć tą opcję, że gracze zrobili coś po swojemu, ale to i tak prowadzi ich trochę jak granie w grę wideo, która teoretycznie mówi, że daje ci wybór, nie? Masz wybory, ale one i tak prowadzą cię do tego samego punktu. I to nie jest nic złego, zwłaszcza w przypadku początkujących mistrzów gry, no bo kiedyś jakoś się musisz nauczyć robić rzeczy i takie scenariusze są spoko. Niespoko jest, kiedy zablokujesz po prostu graczom sposób rozwiązania przedstawionych przed nich problemów.
Znaczy, nie wiem, na ile się z tym godzę, bo na pewno jest pewien obszar przygotowań powinien być mniejszy dla takiej osoby, ale bym powiedział, że od początku powinien być ktoś szykowany do tego, żeby dostosowywał się do plastyczności tego, bo inaczej.
Tak,
natomiast
ale...
chodziło o tym odgrywanie przez większość rzeczy, ponieważ jest taki prymat w Polsce, bym powiedział, wielu wokalnych osób, czy w latach tam Portalo, nie wiem jak bardzo mimo, bo ja wszedłem później.
Portalo kuźniogrowych? Już nie kuźnia, to
portal,
w sumie...
Portal, w sensie chodzi o Portal Magazyn.
No tak, tak, a, o to
i
chodzi, Portal Magazyn.
Jesiona Gawenda, te rzeczy, nie?
Alright, alright, no, mów, mów.
I jest ten był element, że zawsze możesz odgrywać, to zawsze jest ta przestrzeń, gdzie zawsze będziesz wolny. Że masz to miejsce do interpretacji i tak dalej, to tak jak masz scenariusz, a aktor może sobie dodać do postaci coś, nie? Nie chciałem się w to wgłębiać, bo tu poszliśmy bardzo mocno w element. Więc mi się wydawało, że ludzie odnoszą się do odgrywania często, bardziej właśnie tych elementów, bo tam jakby jest to brzmi jak to jest pożądane, to jest chciane i to jest najważniejsze. A i tam mają zawsze tą agencyjność, tą sprawczość. Ja wymyślę, co powiem, ja powiem żart, ja się przygotuję, opowiem pieśń, zaśpiewam jako bard, nie? A niekoniecznie mam ten sam poziom wpływu na sesję, jak jestem po prostu postacią, która gdzieś idzie i właściwie tak, jesteśmy w drużynie, więc musimy się dogadać, a jak się rozdzielimy, to jest słabo, więc ten element tu, nie? To mi znaczyło.
Jasne. Rozumiem. No. Znaczy, generalnie, tak jak mówię, no jeszcze to jest ten problem faktycznie, że możesz trafić na mistrza gry, który narzuci ci odgrywanie, konkretne odgrywanie postaci, bo narzucił ci na przykład NPC-a, czy postać, którą będziesz odgrywał, bo to jest one shot, tak? Trafiłeś na konwencję na one shot i dostałeś przygotowane odgórnie postacie od mistrza gry. I poza tym, że mistrz gry przygotował ci tę postać mechanicznie i w ogóle i tak dalej, ją rozpisał, dał ci historię tej postaci, którą masz się zapoznać. No i właśnie masz ograniczone przez mistrza gry pole, jak powinieneś odgrywać tą postać, bo hej, ta postać jest honorowa. Ona nikt by tak nie powiedziała. I to są już kolejne poziomy patologii Railroadu, nie? Bo Railroad generalnie jest patologią grania w RPG, w których faktycznie to mistrz gry od początku do końca zaplanował każde wydarzenie na sesji.
Zły metagaming. Ja się... Tak. To jest jak niewidzialna ściana, nie mogę przejść te drzwi, które są na planie, bo nie, bo wyjdziecie z tego domu i fuck, są nie działają, zniknęły.
Te nie wyjście przez te drzwi, ja powiem tak, ja jestem w stanie zrobić przewodniczącego mistrza gry, który nie ma pomysłu, tylko jest jedna rzecz, którą warto powtarzać tym ludziom. Nie róbcie wtedy takiej sytuacji, że graczom powiecie, nie możecie tam pójść, bo was zabije, tylko słuchajcie, nie przygotowałem tego, co jest tam. Jeśli pójdziemy w tamtą stronę, nie ma problemu, ale musicie dać mi czas, ja się przygotuję do tego. Tyle. Koniec. Kurwa.
No i to
problem rozwiązany, nie?
To jest świetny, dobry metagaming, nie? To jest komunikowanie się jasne z kimś przy stole i ten. Burzy to ludziom. O, nagle nie, to jest gra, to jest, my tu naprawdę jesteśmy i mamy brody, a nie jesteśmy elfami, nie? Nie wiem.
A kto powiedział, że elfy nie mają brud? To zależy od uniwersum.
Jasne, ale mi chodziło o to, że mamy obydwaj brody, więc chciałem się jakoś odnieść do tego. Nie?
A czy chcesz powiedzieć, że jesteśmy starzy?
Nie wiem, ja już w wieku 18 lat miałem brodę, więc nie wiem w sumie, jak typowo ludzie mają brody już jakby tak. Ale zaraz.
Sorry, tutaj głupie odzywki prowadzę w tym kierunku. Cię wyrzucam, wybijam z trybu.
Tak.
Dużo fajnych rzeczy mówimy, jakby nie było. No, prawda jest taka, że są pewne patologie, które wynikają z jakichś tam dawnych zaszłości, dawnych czasów tego, jak przekazywana jest mistrza wiedza między mistrzami gry, tak? Między nimi, jak to, że mistrzowie gry tak naprawdę uczą się nie z podręczników, tylko z opowieści innych mistrzów gry i z czytania tego, co robią inni mistrzowie gry. Czasami czytamy o jakichś strasznie chujowych rzeczach i dopiero z doświadczeniem wiem, że ej, ten mistrz gry odpierdolił manianę. Bo pomyśl sobie teraz, ilu mistrzów gry tak naprawdę uczy się oglądając na przykład sesję, nie mówię o jakichś konkretnych osobach, ale oglądając sesję i jak w tych sesjach pojawiają się jakieś patologie, oni prawdopodobnie będą to powtarzali. I to jest trochę głupie, ale na przykład ja wiem, że mój styl prowadzenia jest mój i tylko mój i on nie u każdego zadziała. On będzie działał dla mnie, będę umiał ja w nim się dobrze bawić, ja się bawię z nim dobrze, ale nie każdemu będzie pasował, nie? I tutaj na przykład Derwis pisze, że w polskim fandomie, który wyrósł z książkowego plausible, to się prawdopodobnie tak, za dużo ustanych pryków jest niemania, że odgrywanie teatrzyk i bractwa za mało grania w graniu. Tego już ci nie powiem, bo na przykład jeśli chodzi o starych pryków, mamy takiego starego pryka, na przykład Sergiego, który absolutnie zadałby kłam temu, co mówisz. Mamy paru innych starych pryków i ten podział, tak naprawdę znowu problemem polskiego RPG jest to, jak większość rzeczy, która przyszła do Polski, dostaliśmy skumulowaną wiedzę kilkunastu, kilkudziesięciu lat w ciągu paru lat. W Polsce w 1994 roku wyszedł Warhammer, tak? Chwilę później wyszły kolejne systemy, które były. Pojawił się nawet ten AD&D, pojawił się Vampir i w ciągu kilku lat dostaliśmy tak naprawdę całą wiedzę i cały rozwój RPG-ów w pigułce. To nie było najlepsze dla ogólnie świadomości i postrzegania RPG, bo RPG z początku lat 70., tak? Teraz jest połowa lat 70. i RPG z lat 80. i RPG lat 90. to są w sumie różne hobby, nie? One się zmieniły po drodze. Dość mocno. Wyewoluowały. Zaczynało się bez przygód, potem pojawiły się przygody, potem pojawiło się ten trend. I on chyba jest głównie odpowiedzialny u wampirze tak naprawdę, kiedy wampir faktycznie stał się, w Miszgry stał się tym narratorem, który miał absolutną władzę nad życią i śmiercią graczy, gdzie podręcznik uczył oszukiwać na kościach dla dobra opowieści. Pisał takie porady, były napisane w podręczniku do wampira. I tam było dużo takich dziwnych rzeczy i to wszystko się skomasowało w jednym momencie praktycznie w Polsce, w kilka lat i to myślę, że jest problem tych starszych, ewentualnie niektórych osób, które generalnie nigdy nie próbowały sobie tego rozdzielić. To nie jest tak, że Warhammer jest grą z 1994 roku. Pierwsza edycja Warhammera z 1984 roku i wyszła u nas dopiero 10 lat później.
Co?
Tak, wiem, zacząłem
dziwny rant. Ciekawe, co mówisz, teraz myślę sobie o tym, bo jedyne, co mam mądrego do powiedzenia teraz, to jest to, że ja czytałem artykuły.
Mhm.
Najlepsze z Magii Miecza, wtedy już to tam dorwałem. Takie były trzy tomy po prostu, najlepsze z Magii Miecza.
Mhm.
Czytałem wszystkie te portale, co były. Granie jest tak, że wszystkie te rzeczy, które to były napisane, były nie do użycia przeze mnie. W sensie, ja to próbowałem zasować i myślałem, co jest do cholery. Ja teraz się zastanawiałem tak, czy działo się tak, czy ci ludzie to wyciągnęli z palca i to było nic, ale to jest niemożliwe. Nie wszyscy, nie mogą być tyle osób pisać rzeczy bzdurne, mm-hmm. nie? Które nie sprawdziły się. Drugie wyjaśnienie było takie, że to było ich granie, bo diametralnie inne od tego, co było u mnie na sesji, u różnych osób, jak grałem, jakby... Mm-hmm. Jakby co te, czyli de facto, jak wymyślić scenariusz, nie? Na przykład konkretną techniką jest na przykład zrobienie Five Room Dungeon. To jest konkretna technika, która ci mówi, jak to zrobić. W sensie, że nie pamiętam, co tam było napisane, nie? Ale to jest taka rzecz, że projektujesz pięć elementów podziemi i lecisz. Mhm. Tak naprawdę wszystko może później z tego wyrosnąć, możesz jakby to podwoić. Mniejsza z tym. I to jest bardzo konkretna rzecz. To nawet nie jest technika, tylko to jest po prostu jakaś metodyka, narzędzie, które stosujesz i przechodzisz te rzeczy i na końcu się dostajesz. I tego mi brakowało, bo to jest po prostu prawidłowo, jak to wypluć, nie? Ale słuchaj, bo mam o tym metagraniu i to by był fajny temat i tak dalej. I jeszcze ci powiem tak, słuchaj, chciałem wrócić do tego elementu. Nie ma postaci w scenie, w sensie gracza tego i on jest osobno i no i powiedzmy, że...
You are all asleep. Znowu wracamy do The Gamers.
No, ale...
Scena przy ognisku.
I na przykład to, że ludzie mówią na przykład, ej, słuchaj, to weź coś tam, albo rodzają tę problematykę, czyli tak zwana telepatia, bym powiedział, nie? To jest jakby powiedziałbym, bo najjaskrawszy przejaw metagamingu, ponieważ nie ma twojej postaci, to ty nie możesz wpływać na grę. A jak wpływasz na grę, to jest metagaming, ponieważ nie ma tam twojego awatara. I to z tych wszystkich rzeczy, tam wiedza, to ta palicho, to był dla mnie najjaskrawszy przykład czegoś, co było uznawane za złe. I jak ty to widzisz? W sensie, Bo to jest ten element rozdzielania postaci i tak dalej, ale coś wypowiesz? No, ten jestem coś ciekaw po
Powiem
prostu,
ci tak,
przeglądając ten temat.
ja faktycznie staram się, żeby w moich grach gracze rozdzielali wiedzę postaci od wiedzy gracza i swoją postać od siebie. I prawdopodobnie jak w momencie, w którym byśmy siedzieli i w trakcie takiej sceny, na których nie ma tych postaci na scenie, ich postaci na scenie, ale w tym momencie przeszlibyśmy do poziomu metagry, żeby sobie poopowiadać rzeczy, to nie jest to złe. Na przykład grałem w Wolsunga i ja powtarzałem wielokrotnie graczom, że słuchajcie, gramy w tego Wolsunga, bo to jest fajna gra, ale w drugą edycję, nie? Tam kolejną wersję beta. I to jest to. Gracie w tą grę pierwszy raz. Jeśli nie macie pomysłu, jak wykorzystać jakąś kartę, to pomyślcie nad tym grupowo. Like, come on. To, że kogoś tam nie ma w tym momencie, nie oznacza, że może wam rzucić jakiegoś ciekawego, fajnego pomysłu, jak to wykorzystać daną kartę. Bo tam jest też mechanika, metagra jest bardzo dobrze powiązana, przynajmniej dla mnie oczywiście, bardzo dobrze jest powiązana z opowieścią.
Ale
Bo
to w takim
metagrą
razie.
wprowadzamy elementy opowieści hard way, nie? W sensie tak, że nikt nie może powiedzieć stop za bardzo, zablokować tego w jakiś sposób. Bardzo te wprowadzone elementy mają też bonus faktycznie w mechanice. To
Ale to
jest.
powiedz mi w takim razie, to jest okej? Czyli po prostu jeśli gracz, który jest w tej scenie osobno, powie, odwróci się do publiczności, nie? I powie, słuchajcie, dajcie mi jakiś pomysł. Tak, tu
Dla mnie to
karta.
jest okej. Dla mnie absolutnie
Czyli
jest
on
okej, bo to jest
czyli on
spoko.
wzywa, nie? Okej.
No to
No
jest
bo
to,
jest faktycznie ten ból, że ktoś
co
mógłby powiedzieć,
innego, jak on by
że...
chciał to na poziomie opowieści powiedzieć, że ja mówię wtedy, wiecie co, nie mam pomysłu, co zrobić. Pomóżcie mi. A Mistrz mówi wtedy, ale wiesz, że w tym pomieszczeniu jesteś sam.
Już swoją drogą jeszcze sobie pomyślałem o tym, o takich tych technikach i tak dalej, tutaj przejmowania otoczenia jakby swoją postacią. Wiesz to, że mówię gram barbarzyńcom Kangiem, nie? Kiedy Kang wszedł do karczmy, wszyscy zamarli, przestali robić co robią i spojrzeli na wielkiego dryblasa 2 metry, nie? Niektórzy przez zapomnieli oddychać. Ale kiedy powiedział, ha, nie, super miejsce, nie? To wszyscy odetchnęli i wróciło do tego. Nie? I to jest taki aspekt, którym ktoś przejmuje jakby tą rzeczywistość, nie? I tak dalej. I sobie ją używa do tego. Oczywiście to jest przykład mojego totalnego off-topus ADHD-owego, gdzie przeskoczyłem. Ja z jakiegoś powodu chciałem to powiedzieć i teraz myślę, dlaczego, jak ja to powiązałem z tym wszystkim? Że mówię do ściany. Chyba po prostu
Nie
jakoś mi się
wiem.
to splotło i chciałem się tym podzielić, więc nieważne. Next. No
Tak,
tak,
ale
jak dalej.
generalnie meta, czy, wiesz co, dużo to, że wchodzimy do tematu, nie jest niczym złym. Generalnie tak
Tak,
naprawdę
jasne.
wszystko, co poruszaliśmy, jest w jakiś sposób z tym metagamingiem powiązane, więc to też nie jest tak, że kompletnie żywy. Inna sprawa, czy mamy w ogóle jakieś wnioski odnośnie tego metagamingu. Ja myślę, że jest na pewno jeden. Czy jest coś takiego jak faktycznie zły metagaming?
Znaczy, myślę na przykład to, że ja na przykład zaglądam do notatek mistrza gry, żeby dowiedzieć się, jak rozwiązać zagadkę. Jak ja to przeczytałem na Reddicie, nie? Albo oglądałem horror stories, uwielbiam horror stories z sesji słuchać. Polecam na przykład Critical Crap albo coś. I ja tak, what the fuck? Jakby
Ale
miałem różne dziwne rzeczy, ale co?
i tak samo, generalnie myślę, że ogólnie wszelkie formy oszukiwania w RPG-u są absolutnie bez sensu i wynikają cholera wiesz czego. Czy wynikają prawdopodobnie z tego poczucia, że w RPG-u trzeba wygrać, bo tak ktoś został nauczony grać w RPG, nie? I wtedy faktycznie robisz wszystko, żeby tą sesję wygrać. To oczywiście jest o tyle głupie, że może nie tyle głupie, bez sensu. Tak, ale tutaj bardzo ładnie pisze Derwisz, to jest akurat mądre zdanie. Zły metagaming jest wtedy, kiedy prowadzi do gorszej zabawy całej grupy. I tutaj jest tu bardzo chyba ważne, warto powiedzieć, że tak naprawdę to, ile metagamingu w danej grze, na danej sesji jest, powinno zależeć od drużyny i co całej drużyny. I pamiętajcie, że należy chodzić na kompromisy, I to jest też to, że jeśli w połowie drużyny ktoś kompletnie nie chce metagamingu, a w drugiej połowie absolutnie uwielbiają metagaming, to może to jest ten moment, żeby przemyśleć, czy na pewno w tej drużynie chcecie grać razem dalej, bo macie prawdopodobnie zbyt inne oczekiwania wobec gry. Nie będziecie bawić się dobrze. Tyle, nie?
Co, jest taka ciekawa rzecz, bo o tym właśnie mieliśmy, o tym, że takim długim przegadywaniu czegoś, nie?
Mhm, gadamy o godzinę metagamingu.
Wiesz co, to jest ciekawy aspekt, który drugą przeciwieństwem niby takiego klimacenia i wszystkiego jest, słyszałem akurat na dobrych rzutach, że oni tam często mówią o ryzyku tam writer's room, nie? Że pokój pisarzy, że tego non stop przegadujemy i robimy najlepszą wersję tych wydarzeń, coś w tym stylu, nie? Mnie to zastanawia, bo ja grałem naprawdę z hardkorowymi czasami ludźmi, którzy naprawdę oni robiliśmy rzeczy, które oni opisywali u siebie, jako rzeczy, które oni by w życiu nie robili, a by tylko widzieli u kogoś, nie? A ja miałem takie, zatrzymywaliśmy grę, żeby przez 15 minut sprawdzić zasady i ją dobrze rozegrać, bo byliśmy zainteresowani zagraniem naprawdę zasadami. I ja nie pamiętam, nie widziałem na oczy pokoju pisarzy, a widziałem na oczy braku metagamingu, który był do dupy sesje były po prostu, nie? To jest to mnie ciekawi, że widziałem złe sesje, gdzie po prostu tym kleiwem no stop gadali, fajne rzeczy były przygotowane, potem po stronie pierwszej gry i tak dalej i gadaliśmy o tupie marynie i jakby spoko, jeśli to widocznie było celem wszystkich graczy, ale później nasze to tak jakby czepianie się później na to, ale nigdzie nie ruszamy z fabułą. I jakby nie ma żadnej refleksji, dlaczego tak się dzieje. I później sesja następnego, za tydzień sesja na przykład i znowu flaki są, nie? Jajecznica, nie? Po prostu jakby to się dzieje, nie? Grzęźniemy w tym spoiwie po prostu, bo dla mnie ten klimacik jest spoiwem po prostu, nie? Te odgrywanie postaci nam tym lepi to wszystko, żeby tak się fajnie to skrywało, było takie wyrzeźbione, żeby powiedzieć takie smooth przechodziło rzeczy, że mamy te opowieści i te wszystkie elementy, nie? Że się tam bawimy. Nie? Więc nie widzę, jeszcze nigdy nie widziałem tego zagrożenia, w której my będziemy tylko meta grać, nie? Ewentualnie widziałem to tylko w wersji takiej, że były walki w dedekach, gdzie że po prostu nie było sensu odgrywać, ponieważ to nie wpływa na moje obrażenia i trzeba wpisać kolejny atak. I to jest po prostu było dla mnie przykład właśnie czegoś, co było do bani. Ale ja mogę zmienić system w trakcie go, ale na zasadzie to po co ja go w końcu wziąłem, jak w końcu zmieniam jego połowę, po czwarte, nie? Żeby mówić, że do deki gram i więcej graczy zwabić do siebie. Nie?
No ale to jest problem ogólnie, że deki są grą do tego, czego są, tak? To jest gra, która jest przeznaczona do przede wszystkim grania w przygody o walce i z walką, nie? I...
Ale w taki sposób, który oni proponują, bo ja bym walczył, ale nie tak jak tam.
Nie wiem, ciężko mi stwierdzić.
To ja ślizgam, ja robię ślizg pod stołem. Kiedy on patrzy do tam w tył, to ja go chwytam i ściągam mu gacie, nie? A później wstaję i go walę o ten stół, z którego się prześlizgnąłem. Kurwa, powodzenia w dedekach. O, już pomijam, że grappling się już polepszy w piątce, nie?
Nie miałbyś tyle akcji w rundzie.
Ale co, bla, 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 pierdololo, nie? Jakby, a ja bym chciała tak grać i nagle, ale takie są zasady, mówię, dobra, i ja się obrażam, wychodzę, nie?
Tak, ale to jest kwestia, nie masz tylu akcji w rundzie, żeby to wykonać prawdopodobnie. To jest jedyny problem. Ja bym był w stanie to prawdopodobnie przemyśleć, bym w stanie tego podpiąć konkretne rzeczy, ale nie masz tylu akcji w rundzie.
Ale widzisz, bo to jest problem tego, że ten system w pewien sposób specyficzny mapuje tą przestrzeń 3D, tego wszystkiego, że naszej środowiska, w sposób taki, w których pewne rzeczy, bo pomijam, że to było jakieś takie, wiecie, jak awanturnicze kino, coś ten stylu, weź awanturniczą grę, no ale to brzmi, ale to takie wygląda jak awanturnicy, gramy awanturnikami. Mamy przygody.
Swoją drogą, to jest inna sprawa, ten przykład z ciągnięciem gaci. Tak, co, myślisz, że ludzie chodzą bez paska?
No, nie wiem.
Śmieję się, nie?
Teraz na szybko, nie? Wiem, wymyśliłem całą sytuację. Dobra.
I know, śmieję się, nie? Znaczy, wydaje mi się, wiem, o co ci chodzi, generalnie rozumiem, o co ci chodzi, wiem, gdzie jest problem. I faktycznie to jest gra, która nie odpowiada na takie potrzeby. Warhammer by sobie już tym lepiej poradził. Bo w Warhammerze możesz nakładać konkretne statusy na przeciwnika i możesz to opisać, jak robisz to nałożenie tego statusu. I pomijając, że status ogłuszenie w Warhammerze nie jest tym, czym myślisz. Bo jak myślisz, jak kogoś ogłuszyłeś, to co zrobiłeś mu?
No, że stracił przytomność.
Nie. Otóż nie. Status ogłuszenia w Warhammerze jest czymś zupełnie innym.
Zdezorientowanie jakieś by było.
Jest
może,
ogłuszenie,
nie?
I jest oszołomienie.
O.
Jeśli dobrze pamiętam polskie tłumaczenie. Jest po prostu...
Czyli ogłuszenie, to ktoś przestaje słyszeć.
Tak.
Okej, to ma sens.
Jeśli dobrze pamiętam, bo dawno nie miałem podręcznika w ręku, ale tak to było. Był duży problem ogólnie, nazwy statusów były dużym problemem. Nie wiem, czy Grey Wolf z nami jeszcze jest, jak ktoś to ewentualnie później po odcinku zrobi nam wykład dokładnie na temat tego. Bardzo zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby pośmiać się z tego, jak czwarta edycja ma wytwarza problem. Tak jest, dokładnie, no. Czyli dobrze pamiętałem. To jest absolutnie... To jest problem tłumaczenia, bo po angielsku to już nie jest aż tak problematyczne. Bo ogłuszenie nie jest ten stan, nie? Stan no. Po prostu, czyli to tam to zostało przetłumaczone nie tak, jak powinno być i tyle, nie? Więc tutaj problemy. Anyways! Drodzy widzowie, myśmy tutaj dzisiaj dużo powiedzieli, dużo gadali. Tak naprawdę połowę tego, co napisał Jacek, nie została wykorzystana.
Nie, właśnie sprawdziłem i nie było źle.
No tak, ale...
Bo to trochę inne rzeczy, ale...
Ale generalnie to jest też odcinek, który myślę nam dawno zalegał z Dreadem. Trochę szkoda, że zrobiliśmy go bez niego, ale musimy coś nagrywać, jak go nie ma. Drodzy widzowie, także myślę, że zbliżajmy się powoli ku zakończeniu, ponieważ u mnie jest już też taka godzina, żebym chciał coś zrobić innego. Więc drodzy słuchacze, słuchaliście podcastu RP Gadka. Ja jestem Diabeł.
A ja Darken.
Dobranoc.